wigilię ceremonii wpadł do naszego magazynu jakiś jegomość przysadkowaty, spocony, o którym nie mógłbym powiedzieć, czy kołnierzyki wylały mu szyję, czy też działo się na odwrót. Z wytartej surduciny wydobył gruby notes, włożył na nos zatłuszczone binokle i począł chodzić po pokojach z taką miną, że mnie po prostu wzięła trwoga. Co u diabła, myślę, czyby kto z policji, czy może jaki sekretarz komornika spisuje nam ruchomości? Dwa razy zastępowałem mu drogę, chcąc jak najgrzeczniej spytać, czego by sobie życzył, ale on za pierwszym razem mruknął, proszę mi nie przeszkadzać, a za drugim bez ceremonii odsunął mnie na bok. Zdumienie moje było tym większe, że niektórzy z naszych panów kłaniali mu się bardzo uprzejmie i zacierając ręce jakby co najmniej przed dyrektorem banku, dawali wszelkie objaśnienia. No, mówię w duchu, już ci chyba ten biedaczysko nie jest z Towarzystwa Ubezpieczeń. Ludzi tak obdartych tam nie trzymają. Dopiero Lisiecki szepnął mi, że ten pan jest bardzo znakomitym reporterem i że będzie nas opisywał w gazetach. Ciepło mi się zrobiło koło serca na myśl, że mogę ujrzeć w druku moje nazwisko, które raz tylko figurowało w gazecie policyjnej, gdym zgubił książeczkę. Jednej chwili spostrzegłem, że w tym człowieku jest wszystko wielkie. Wielka głowa, wielki notes, a nawet bardzo wielka przyszczypka u lewego buta. A on wciąż chodził po pokojach nadęty jak indyk i pisał, wciąż pisał. Nareszcie odezwał się. Czy w tych czasach nie było u panów jakiego wypadku? Małego pożaru, kradzieży, nadużycia zaufania, awantury? Boże, uchowaj! Ośmieliłem się wtrącić. Szkoda, odparł. Najlepszą reklamą dla sklepu byłoby, gdyby się tak kto w nim powiesił. Struchlałem, usłyszawszy to życzenie. Może pan dobrodziej, odważyłem się wtrącić z ukłonem, a raczej wybrać sobie jaki przedmiocik, który odeszlemy bez pretensji. Łapówka? Zapytał, spoglądając na mnie jak figura Kopernika. Mamy zwyczaj, dodał, to, co nam się podoba, kupować. Prezentów nie przyjmujemy od nikogo. Włożył poplamiony kapelusz na głowę na środku magazynu i z rękami w kieszeniach wyszedł jak minister. Jeszcze po drugiej stronie ulicy widziałem jego przyszczypkę. Wracam do ceremonii poświęcenia. Główna uroczystość, czyli obiad, odbyła się w wielkiej sali hotelu europejskiego. Salę ubrano w kwiaty, ustawiono ogromne stoły w podkowę, sprowadzono muzykę i o 6 wieczór zebrało się przeszło 150 osób. Kogo bo tam nie było? Głównie kupcy i fabrykanci z Warszawy, z prowincji, z Moskwy, ba nawet z Wiednia i z Paryża. Znalazło się też dwóch hrabiów, jeden książę i sporo szlachty. O trunkach nie wspominam, gdyż naprawdę nie wiem, czego było więcej, listków na roślinach zdobiących salę czy butelek. Kosztowała nas ta zabawa przeszło 3000 rubli, ale widok tylu jedzących osób był zaiste okazały. Kiedy zaś wśród ogólnej ciszy powstał książę i wypił zdrowie Stacha, kiedy zagrała muzyka, nie wiem już jaki kawałek, ale bardzo ładny, i 150 ludzi huknęło „Niech żyje!”, miałem łzy w oczach. Pobiegłem do Wokulskiego i ściskając go szepnąłem – widzisz, jak cię kochają? Lubią szampana – powiedział. Zauważyłem, że wiwaty nic go nie obchodzą. Nie rozchmurzył się nawet, choć jeden z mówców musiał być literat, bo gadał dużo i bez sensu. Powiedział – nie wiem w swoim czy w Wokulskiego imieniu, że jest to największy dzień jego życia. Uważałem, że Stach najwięcej kręci się koło pana Łęckiego, który przed swym bankructwem ocierał się podobno o europejskie dwory. Zawsze ta nieszczęśliwa polityka. Z początku uczty wszystko odbywało się bardzo poważnie. Coraz któryś z biesiadników zabierał głos i gadał tak, jakby chciał odgadać wypite wino i zjedzone potrawy. Lecz im więcej wynoszono pustych butelek, tym dalej uciekała z tego zgromadzenia powaga. A w końcu zrobił się przecie taki hałas, że wobec niego prawie oniemiała muzyka. Byłem zły jak diabeł i chciałem zwymyślać przynajmniej Mraczewskiego. Odciągnąwszy go jednak od stołu, zdobyłem się ledwie na te słowa. No i po co to wszystko?
Po co?
Odparł, patrząc na mnie błędnymi oczyma. To tak dla panny Łęckiej. Zwariowałeś pan. Co dla panny Łęckiej? No, te spółki, ten sklep, ten obiad, wszystko dla niej. I ja przez nią wyleciałem ze sklepu, mówił Mraczewski, opierając się na moim ramieniu, gdyż nie mógł ustać. Co? Mówię, widząc, że jest zupełnie pijany. Wyleciałeś przez nią ze sklepu, więc może i przez nią dostałeś się do Moskwy. Rozumie się. Szepnęła słówko, takie nieduże słóweczko, i dostałem 300 rubli więcej na rok. Żabcia ze starym wszystko zrobi, co się jej podoba. No idź pan spać, rzekłem. Właśnie, że nie pójdę spać. Pójdę do moich przyjaciół. Gdzie oni są? Oni by sobie z żabcią prędzej poradzili. Nie grałaby im na nosie jak staremu. Gdzie są moi przyjaciele? Zaczął wrzeszczeć. Naturalnie, że kazałem go odprowadzić do numeru na górę. Domyślam się jednak, że udawał pijanego, ażeby mnie otumanić. Około północy sala była podobna do trupiarni albo do szpitala. Coraz kogoś trzeba było wyciągać do numeru albo do dorożki. Wreszcie, odnalazłszy doktora Szumana, który był prawie trzeźwy, zabrałem go do siebie na herbatę. Doktor Szuman jest także starozakonny, ale niezwykły to człowiek. Miał nawet ochrzcić się, gdyż zakochał się w chrześcijance, ale że umarła, więc dał spokój. Mówią nawet, że truł się z żalu, ale go odratowano. Dziś całkiem porzucił praktykę lekarską. Ma spory majątek i tylko zajmuje się badaniem ludzi, czy też ich włosów. Mały, żółty, ma przejmujące spojrzenie, przed którym trudno by coś ukryć, a że zna się ze Stachem od dawna, więc musi wiedzieć wszystkie jego tajemnice. Po hucznym obiedzie byłem dziwnie zafrasowany i chciałem Szumana pociągnąć trochę za język. Jeżeli ten dzisiaj nie powie mi czego o Stachu, to już chyba nigdy nic nie będę wiedział. Kiedy przyszliśmy do mego mieszkania i podano samowar, odezwałem się. Powiedz mi, doktorze, ale szczerze, co myślisz o Stachu? Bo on mnie niepokoi. Widzę, że od roku rzuca się na jakieś po prostu awantury. Ten wyjazd do Bułgarii, a dziś ten magazyn, spółka, powóz, jest dziwna zmiana w jego charakterze. Nie widzę zmiany, odparł Szuman. Był to zawsze człowiek czynu, który co mu przyszło do głowy czy do serca, wykonywał natychmiast. Postanowił wejść do uniwersytetu i wszedł. Postanowił zrobić majątek i zrobił. Więc jeżeli wymyślił jakieś głupstwo, to także się nie cofnie i zrobi głupstwo kapitalne. Taki już charakter. Z tym wszystkim, wtrąciłem, widzę w jego postępowaniu wiele sprzeczności. Nic dziwnego, przerwał doktor. Stopiło się w nim dwu ludzi. Romantyk sprzed roku 60. i pozytywista z 70. To, co dla patrzących jest sprzeczne, w nim samym jest najzupełniej konsekwentne. A czy nie wplątał się w jakie nowe historie? Spytałem. Nic nie wiem, odparł sucho Szuman. Umilkłem i dopiero po chwili spytałem znowu. No cóż z nim jednak w rezultacie będzie? Szuman podniósł brwi i spludł ręce. Bardzo źle, odparł. Tacy ludzie jak on albo wszystko naginają do siebie, albo trafiwszy na wielką przeszkodę, rozbijają sobie łeb o nią. Dotychczas wiodło mu się, ale nie ma przecie człowieka, który by w życiu wygrywał same dobre losy. Więc, spytałem, więc możemy zobaczyć tragedię, zakończył Szuman. Wypił szklankę herbaty z cytryną i poszedł do siebie. Całą noc spać nie mogłem. Takie straszne zapowiedzi w dzień triumfu. Ech, stary Pan Bóg więcej wie od Szumana, a on chyba nie pozwoli zmarnować się Stachowi.